Mam nadzieję, że nie jesteście zbyt znużeni dzisiaj, aby teraz posłuchać Słowa Bożego i by posłuchać Go w sposób taki czynny, znaczy zaangażowany, otwierając Biblię, może nawet robiąc sobie jakieś notatki, starając się nawiązywać ze mną kontakt wzrokowy, nie patrzeć, jaki tam fotel jest przed Tobą, czy kto jak ubrany przed Tobą, tylko kontakt, żebyśmy mieli dzięki temu tych kilkanaście, kilkadziesiąt minut wspólnie razem przeżyjemy w sposób konstruktywny i mam nadzieję, że budujący. Niedawno zaczęliśmy taką serię wakacyjnych kazań, kiedy to mówimy na podstawie Słowa Bożego, co też my mamy z racji tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Podczas gdy inni muszą się trudzić, wypracowywać to różnymi wielkim wysiłkiem religijnym, my mamy to z urodzenia. I mówiliśmy, ile rzeczy mamy z urodzenia. Pamiętacie jeszcze, prawda? Jakie to wspaniałe, żeśmy się urodzili na nowo. Grunt to się dobrze urodzić. Jak się urodziliśmy w Bożej rodzinie, to jesteśmy po prostu happy, szczęśliwe dzieci, bo tak wiele mamy z racji nowego narodzenia. Ostatnio w niedzielę mówiliśmy o innej kwestii, która spędza sen z powiek niektórym wierzącym, czy prawie wszystkim wierzącym, mianowicie mówiliśmy o sprawie składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Jaki to dla niektórych ciężar, jaka presja. Z jednej strony wiedzą, że trzeba mówić o Jezusie, a z drugiej strony, no jak to zrobić? Nie chcą słuchać, krępujemy się, boimy się jakiegoś odrzucenia i tak dalej. I mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, że my, podczas gdy inni się trudzą, świadkowie Jehowy muszą chodzić, wykonywać te zadania, wypisywać, relacje składać i tak dalej. I gdzie tam niektórzy wypychają ich, oni jeszcze nie teraz, jeszcze nie gotowy jestem, szkolą się, trenują i tak dalej. My mamy to z Ducha Świętego. Gdy Duch Święty nas zamieszkał, to już nie ma w ogóle problemu typu mówić czy nie mówić, gdzie mówić, a gdzie nie mówić. Bo Duch Święty nas prowadzi. I nikt nas nie wpędzi już, wiecie, w taki kierat, że zawsze w każdym miejscu, gdzie jesteś, to musisz mówić. Bo Ty wiesz, kiedy trzeba powiedzieć, a kiedy nie trzeba powiedzieć. I mamy tę wolność, że nie musimy się wcześniej przygotowywać, martwić, co będziemy mówić, bo Duch Święty w odpowiednim momencie daje gest, słowo, impuls, okoliczności. Chwała Mu za to. Ten, kto jest w Chrystusie Jezusie, nie musi się martwić o to, jak składać świadectwo, bo to ma z Ducha Świętego. A dzisiaj chcę porozmawiać z wami, bracia i siostry, o poznaniu Boga. O poznaniu Boga. Jeśli chodzi o poznanie kogoś, to wiemy, że w tym kryje się wielka potęga i siła wywierająca wpływ na ludzkie życie. To właśnie, że kogoś poznaliśmy. No wiecie, jak to w praktyce bywa, że od tego momentu, od tej chwili poznania tak wiele zależy, prawda? Jak poznasz właściwego człowieka, to może być z tego wspaniałe małżeństwo, prawda? Był człowiek samotny, nie wiedział co. I poznał, gdzieś tam jechał, gdzieś był, gdzieś zatrzymał się, spojrzał, coś zaiskrzyło i co? I małżeństwo z tego jest. Cała zmiana życia w ogóle. Wspaniałe małżeństwo. Czasem od takiego właśnie momentu poznania zależy zmiana całej jakości życia. Życie może było ograniczone, smutne, nieciekawe. Gdzieś tam człowiek siedział w biurze, głupie rubryczki tylko wypełniał, albo siedział i śrubki przykręcał takie same cały czas i już w ogóle 1500 śrubek takich samych, każdego dnia to samo. W ogóle żadnych perspektyw, okno miał takie 20 centymetrów na 20 i skierowane na szary mur wielkiego budynku obok. Nic świata nie widział przez to okno. Takie życie miał. Ale jak poznał kogoś takiego, to życie się całkowicie zmieniło. Ten ktoś mówi, teraz będziesz jeździć poze mną po świecie, będziesz widzieć wspaniałe rzeczy, życie twoje będzie interesujące i tak dalej. Tak bywa czasem. Gdzieś dziewczyna, czy tam chłop tamtego z wiosce zabitej dechami pozna kogoś i potem jednego miesiąca New York, drugiego miesiąca Istanbul, piątego miesiąca gdzieś tam, nie wiadomo już gdzie. Ja to tak nie jeżdżę, to tak nie wiem. Z powodu tego, że poznał ktoś takiego człowieka, życie się zmieniło. Także dzięki temu może nastąpić wspaniały rozwój w życiu. Są ludzie, którzy w ogóle się nie rozwijają, nie widzą potrzeby rozwijania się. Po prostu siedzą tak, muta by przeżyć, coś zjeść, tego w telewizor popatrzeć i to wszystko. Ale jak poznasz takiego człowieka, właściwego człowieka, to okazuje się, że nas zaczyna człowiek przy takim i zmieniać się, horyzonty się poszerzają i to zaczyna interesować i tamto i człowiek się zaczyna rozwijać. Mówi, ja w życiu bym nie pomyślał 10 lat temu, że ja mogę to i tamto robić i że mogę to wiedzieć i tak dalej. Jakie moje życie się zrobiło teraz interesujące. Dlaczego? Bo poznałem tego człowieka. Jest tak, prawda? Może być tak, że dzisiaj zanim wrócisz do domu, po drodze, możesz kogoś poznać, co zmieni całe twoje życie. Pozytywnie, ale też i trzeba tu wspomnieć, może i negatywnie zmienić. Bo kiedy się pozna niewłaściwego człowieka, złego człowieka, to też się wszystko może zmienić. I może być też małżeństwo z tego, tylko małżeństwo, które będzie przekleństwem w twoim życiu. Będzie wiecznym laniem łez, niepokojem, nieszczęściem w całym życiu, beznadzieją. Poznanie złego człowieka może złamać nasze życie, może spowodować, że się nam odechce żyć, że nasze życie stanie się zdegenerowane, że będzie następować zamiast rozwoju degradacja życia. Rozumiecie? Nieraz się słyszy, była fajna dziewczyna, tak fajnie się wszystko zapowiadało, inteligentna, ładna, wykształcona i tak dalej, poznała tego kanalię, tego łobuza, nie? I on ją zaczął ściągać w dół. On ją zaczął, on jej wetnął narkotyki, on jej powiedział, że nie warto pracować, on jej powiedział, że nie warto tego tam z rodziną zerwać, ze wszystkim i zajął jej całe i zniszczył jej życie. Więc mówimy o potędze poznania. Jak poznanie zmienia życie na dobre albo na złe. Chciałbym jeszcze podkreślić tutaj znaczenie poznania całej prawdy o poznanym człowieku. Bo czasem jest tak, że poznamy kogoś powierzchownie, poznamy go tylko pobieżnie i to nie daje jakby, takie poznanie nie daje pełnych możliwości skorzystania z tego poznania. I kiedy na przykład poznamy właściwego człowieka, dobrego człowieka, to można wiele rzeczy jakby przegapić, dlatego że go całkiem dobrze nie poznamy. Możemy na przykład nie wiedzieć o jego możliwościach i czuć się nadal ograniczonym, nieszczęśliwym w pełni. Może nawet nie być bezpiecznym przy nim, ale kiedy poznajemy dogłębniej, lepiej takiego dobrego człowieka, no to możemy różne korzyści z tego mieć. Mieć nowe możliwości. Ja nie wiedziałem, na przykład poznałem kogoś, ja nie wiedziałem, że Adam potrafi grać na perkusji. I bym na przykład martwił się, nie ma komu zagrać na perkusji, nie ma komu zagrać na perkusji. I można by było 4 perkusje by stały i ja bym cały czas się trapił, że nie ma komu zagrać na perkusji. Ale dzisiaj poznałem, że on umie grać na perkusji. Ile jeszcze rzeczy można poznać i dzięki temu skorzystać? To może jest prosty, zbyt prosty przykład, ale chodzi mi o to, żebyśmy chwytali myśl. Jak ważne jest, jak kogoś poznasz, żeby nie pozostać tylko na takim poznaniu, żeby wiedzieć, jak ma na imię i nazwisko, nie? Ale żeby tak głębiej, bo wtedy poszerzają się. Ja nie wiedziałam, że ty to też wiesz. Ja nie wiedziałam, że ty mówisz po angielsku. No to chodź spokojnie, idziemy na miasto. Bo tak myślałam, że będę siedział na tej obczyźnie bez słowa co dwa tygodnie. A tak możemy iść, bo ty umiesz po angielsku. A ja nie wiedziałam, że ty umiesz po angielsku. I tak dalej. Dzięki poznaniu, głębszemu poznaniu, możemy być spokojniejsi, bardziej ufni. Bardziej się wtedy trzymamy kogoś, kogo poznamy dobrze i kto jest dobrym. No a jeśli chodzi o potrzebę poznania, lepszego poznania kogoś, kto jest złym człowiekiem, to też jest bardzo ważne, bo wtedy wiemy, że trzeba się od niego trzymać z daleka, nie? Jak go tylko trochę poznaliśmy i nie wiemy, jak bardzo on jest zły, to możemy go odbierać tak mniej więcej, że jest dobry. Ale jak się dowiemy o nim więcej, to mówię, trzeba wiać, trzeba uciekać, trzeba się trzymać, trzeba się trzymać daleko, nie dać się mu wciągnąć, nie dać się, że omamić, bo dowiedziałem się o nim, bo dociekałem i dowiedziałem się o nim więcej. Poznanie. Już w życiu takim ludzkim, naszym doczesnym, poznanie ma wielkie znaczenie. A my dzisiaj mamy mówić o poznaniu Boga. Chodzi o to, żebyśmy skonfrontowali swój własny stan w poznaniu Boga dzisiaj. Bo możemy powiedzieć wszyscy tutaj w tym znakomitym gronie, że znamy Boga, prawda? Ale jak Go znamy? I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. W księdze proroka Ozeasza w 6 rozdziale jest napisane w 3 wersecie tak oto. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. W Biblii Gdańskiej to samo zdanie, to samo wezwanie Słowa Bożego brzmi następująco. Tedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali. Tedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali. I właśnie to jest to poselstwo, to jest ta myśl, którą mam dzisiaj w sercu i którą chciałbym Wam przekazać i sobie przekazać, wspólnie razem ją przyjąć od Pana dzisiaj jako naukę Słowa Bożego. Byśmy dzisiaj zobaczyli, że chociaż już o sobie mówimy, że znamy Boga, żebyśmy Go bardziej poznawali. Żebyśmy się zastanowili, czy znamy Boga i jak Go znamy. Wiecie, jeśli chodzi o poznanie, o poznawanie Boga, to bardzo ważne jest, abyśmy Boga miłowali. Bo jeżeli Boga nie miłujemy, to nie będziemy mieli potrzeby Go poznawania. Weźmy taką prostą ilustrację tego, jak się ludzie poznają, ludzie zakochani w sobie. Jak wygląda ten cały proces poznawania, jeśli ktoś się w kimś zakocha? Ile rzeczy robi, żeby go lepiej poznać, prawda? Nie potrzeba, mamusia nie musi mówić synkowi, wiesz co, synku, byś się trochę postarał lepiej poznać tę dziewczynę, do której tam te, że tak powiem, ci oczka lecą teraz. Nie musi mu mówić, synu, no jest już cały tydzień minął, a ty wcale nie poznajesz tej dziewczyny, nic nowego o niej nie wiesz. No to przecież bzdura, nie? Przecież on, jak naprawdę się zakocha, no to on już jest, no że tak powiem, i archeologiem się nagle robi, i historykiem, i jakimś futurystą, i do przodu, i do tyłu, i społeczny się nagle robi, i rodzinny się robi, no po prostu i jakiś się nawet taki uczynny robi i taki, że i spać mu się już nie chce, i nie za ciężki, pracowity się robi, dużo rzeczy się robi, pomysłowy się nawet robi. Miłość sprawia, że ciągle chce coś więcej zobaczyć, poznać, przybliżyć się. No i właśnie, po pierwsze, staramy się wtedy, jeśli jesteśmy w kimś wstrząśnięci, mówiąc młodzieżowym językiem, to staramy się być blisko siebie, prawda? Tak się przysunąć coraz bardziej, coraz bliżej. Nie na kilometry tylko, to już o tym żeśmy nieraz mówili. Nagle rozpoznajemy krewnych tej osoby i zaczynamy do tej krewnych tam się przesuwać i z nimi rozmawiać, żeby zasięgnąć języka o tej ukochanej osobie, żeby się dowiedzieć, co ona lubi, jak tam tego, a jaki kolor lubi, a co by tam warto było jej kupić, co by się przydało w prezencie, jak się zbliża jakieś tam urodziny czy jakaś inna okazja. Jeśli do nas coś ta osoba napisała, ta ukochana osoba, no to staramy się to czytać, prawda? Ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś nie otworzył listu, jeśli jest zakochany w danej osobie, która napisała. On nie tylko otwiera, ale czyta i wielokrotnie czyta. Czyta to, co do nas, czytamy to, co jest do nas napisane przez tą ukochaną osobę, ale nawet jak ta ukochana osoba napisała do kogoś, czy tam coś innego napisała, to też czytamy, żeby poznać tę osobę bardziej, bo w ten sposób można się wiele dowiedzieć. Mało tego, staramy się rozmawiać z przyjaciółmi tej osoby, tej, w której jesteśmy zakochani, prawda? Bo te osoby wiedzą więcej, one mogą nam zdradzić pewne tajemnice na temat tej ukochanej czy tego ukochanego. Ba, nawet i interesuje nas, co wrogowie mówią o tej ukochanej przez nas osobie, prawda? Bo wróg to jest ktoś taki, komu spadły różowe okulary i wróg może ci powiedzieć też dużo ważnych rzeczy. Oczywiście wiemy, że to jest wróg, więc on nic życzliwego nie mówi, ale to też jest potrzebne. W każdym bądź razie na rozmaite sposoby poznajemy, dociekamy, zbliżamy się. I co nas pędzi? Miłość. To miłość powoduje, prawda? No tak jakbyście nie wiedzieli, co to znaczy być zakochany. Prawda? Miłość czy nie miłość? Miłość nas popycha do tego, że chcemy poznać, że się interesujemy, że wszystko na temat ukochanej osoby nas pociąga i interesuje. Prawda? Bez miłości nie ma pasji poznawania, a to znaczy, że nie ma prawdziwego poznania. Jest tylko jakaś wstępna faza poznania. Jest jakaś ogólna wiedza o osobie, o danej osobie. I tak jest, bracia i siostry, jeśli chodzi o poznanie Boga. A jak myślicie, dlaczego jest napisane, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy, ze wszystkich sił i ze wszystkich myśli? Dlaczego tak jest napisane? Bo to daje nam zdolność, jest motorem, bodźcem do tego, żebyśmy poznawali Boga. Bo inaczej Boga nie znamy, nie znamy. Miłość daje poznanie. Myślę w tej chwili o apostole Janie, który tam na tej łodzi, już żeśmy niedawno tę historię omawiali, razem z Piotrem są, łowią całą noc, nic nie złowili, zmartwychwstały Pan pojawia się na brzegu i Jan nagle, Pan jest! A wiemy o Janie, że to był człowiek, który miłował Jezusa. Który mówimy o nim, że to apostoł miłości. Coś bardzo ciekawego, że to nie Tomasz, sceptyk, że to nie Piotr, tylko właśnie Jan rozpoznał z oddali Pana, że to jest Pan. I mógł Piotrowi podpowiedzieć nawet. Miłość daje poznanie. Miłość popycha do poznawania. Miłość jest taka wytrwała. Miłość jest taka dociekliwa. Miłość się przeciska. Miłość się przebija. Miłość chce znać, chce wiedzieć. Chce wiedzieć więcej, bo kocha. Bo kocha. I to miłość sprawia. Bracia i siostry, Jeśli chodzi o poznanie ludzi, to można nikogo nie poznawać. Można się zamknąć we własnej chałupie, we własnym kręgu życia, w tym swoim małym programie praca, dom, spacer, coś tam może macie jeszcze, nie wiem, no i czasem kościół, nie? I można się w tym zamknąć i tak żyć. Ale jeśli chodzi o poznanie Boga, to bez poznania Boga nie ma życia w ogóle. A apostoł w Ewangelii Jana, jest to napisane w 17 rozdziale, 3 wersecie, jest powiedziane, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga. Czyli mówiąc inaczej, bez poznania Boga nie ma żywota wiecznego. Życie wieczne równa się poznanie Boga. Czyli jeśli chcemy żyć na wieki, żyć życiem wiecznym, tym życiem, którym żyje Bóg, musimy poznać Boga. 17:3 Ewangelia Jana. Nie można mieć życia wiecznego, nie poznając Boga. Kiedy człowiek poznaje Boga, wtedy następuje całkowity zwrot w jego życiu. Wtedy następuje to właśnie nawrócenie, zmiana sposobu myślenia. Tak jak mówiliśmy, że jak się pozna jakiegoś człowieka, to może zmienić życie w dużym stopniu, nasze życie. A tym bardziej Boga jak poznajemy. Jak Boga poznamy, to się w ogóle mamy, nawracamy wtedy. Wtedy następuje upamiętanie, pokuta. Wtedy o 180 stopni się nawracamy, kiedy poznamy Boga. Jak ktoś tylko tak 45 stopni się nawrócił, albo 32 stopnie się nawrócił, to nie poznał Boga. Tak tylko troszkę skorygował, przestał pić i palić, i zdrowszy teraz jest, i to wszystko. To nie jest jeszcze prawdziwe poznanie Boga. Dzięki temu, że poznajemy Boga, otrzymujemy dar życia wiecznego. To znaczy, że się wydostajemy z tej ciasnej, śmiercionośnej klatki doczesności, gdzie to wszystko się kończy, lecą ci lata, patrzysz w kalendarz i widzisz, no fajnie się żyje, ale trzeba będzie umierać. Fajnie się żyje, ale się robi coraz słabszy, starszy, chorszy i tak dalej. I koniec. Oj, oj, oj. Pieniędzy teraz mam więcej niż miałem w młodości, ale już nijak z nich korzystać. Oj, 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 będę umierał. Oj, 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 szkoda. I takie jest życie ludzi, tragiczne ludzkie życie. Milionerzy, multimilionerzy kombinują, co by tu zrobić, ale muszą to wszystko zostawiać. Kończy się im. A ty, jeśli poznałeś Boga, to zostajesz uwolniony z tej doczesności, z tej klatki, śmiercionośnej klatki, tej ciasnej, takiej małej, takiej co klaustrofobii. Człowiek dostaje w niej, że to tylko 80 lat, 70, 80 i koniec. To jest mała klateczka w porównaniu z wiecznością. A jak poznajesz Boga, to się otwiera ta klatka w górę, na bok, wszędzie już nie ma, bez ścian. Wolny. Bo dostajesz życie wieczne. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Już nie umiera, bo przeszedł ze śmierci do życia, powiedział Pan. Poznanie Boga. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga. Bracia i siostry, poznanie Boga to jest wielkie wyróżnienie. Świat w swojej mądrości, czytamy w Słowie Bożym, nie poznał Boga. Świat nie jest w stanie poznać Boga. Świat nie ma pojęcia o tym, kim jest Bóg. Nie poznał Boga, nie poznał Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, werset 10, jest powiedziane tak, na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał. 1 Koryntian 1:21. Czytamy, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przedeupodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Tu jest ta prawda też, że świat przez swoją mądrość, swoje badania, jakieś tam te wszystkie próby naukowe i tak dalej, Boga nie może poznać. Co człowiek może sam ze swoim umysłem osiągnąć, jeśli chodzi o poznanie Boga? Nic. To Bóg nas uzdalnia do tego, żebyśmy Go mogli poznać. to dzięki Jego objawieniu, to dzięki temu, że Ci przyjdzie i zaświeci, i rozświeci umysł, że się objawi, możesz Go poznać. Pierwszy list świętego Jana, piąty rozdział, 19 i 20 werset powiada tak. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Widzicie, Syn Boży nam przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Boga. To jest wyróżnienie, to jest łaska, to mamy od Niego, mamy to w darze, mamy to z łaski, bez żadnych zasług. On nas do tego uzdolnił i to jest wielkie szczęście, to jest wielka możliwość. Ale uwaga, przez to, że On przyszedł do nas i dał nam zdolność, byśmy Go poznali, nie oznacza automatycznie pełnego poznania, rozumiecie? Można być blisko Pana Jezusa, a Go wciąż jeszcze nie poznać. Można chodzić z Nim i Go nie znać. No tak właśnie było z uczniami. Przez 3 lata chodzili z Nim, ale przecież Go wciąż nie znali jak trzeba. Kiedyś taka rozmowa w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, ona jest zapisana, miała miejsce pomiędzy Panem Jezusem i apostołami. Zajrzyjmy sobie, 14 rozdział Ewangelii Jana. I Pan Jezus mówi tak, gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd Go znacie i widzieliście Go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wiesz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Mówiąc krótko, chodzili tyle czasu razem, ale oni tak nie poznali jeszcze. Nie poznali Pana. Gdybyś tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Możesz chodzić do zboru, możesz mieć swoją Biblię, możesz wiele lat przebywać w społeczności wierzących i niekoniecznie znać Pana. To nie od tego zależy, jak długo się jest. To zależy od tej pasji w sercu, od miłości, o której mówimy. Jeśli kochasz, to będziesz poznawał, to będziesz dociekał. To nie dośpisz, nie dojesz, a poznasz, a się dowiesz czegoś, a się zbliżysz. A osiągniesz to, za czym tęskni twoja dusza. Poznanie Boga to nie jest, wiecie, tylko aktywność intelektualna. Poznanie Boga to jest po prostu aktywność życiowa. Coś się zmienia w życiu z racji poznawania Boga. Kiedy poznajemy Boga, czy poznanie Boga wyraża się praktyką życia. W pierwszym liście świętego Jana w 3 rozdziale, 6 wersecie jest jeden z przykładów tego, jak to właśnie się przekłada na praktykę życia. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. To znaczy, że jeśli człowiek żyje w stanie grzechu, jeżeli sobie regularnie grzeszy i nie ma żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu, to znaczy, że nie poznał Boga. Ten, kto poznał Boga, już nie grzeszy. Jemu się zdarzy, że zgrzeszy, ale natychmiast pokutuje, przeprasza Boga, bo się czuje z tym źle, bo on już poznał Boga. On już wie, jaki jest Bóg, jakie jest Jego pragnienie, jaka jest Jego wola i on chce się Mu podobać. Bo nie można poznać Boga i nie chcieć Mu się podobać. To jest ktoś taki, że już od tego momentu tylko jedno masz w głowie. Żeby Mu się podobać, bo Jego wielkość, Jego miłość, Jego potęga, Jego sprawiedliwość, wszystkie Jego atrybuty sprawiają, że jesteś wpatrzony, że świata już poza Nim nie widzisz i chcesz Mu się podobać. Więc w ten sposób wyraża się, praktycznie się wyraża to, że Go znamy. Jak ktoś grzeszy, to niech nie mówi, że poznał Boga. On wie tylko, że jest Bóg. Na religii mu mówili, że jest Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Nawet nie rozumie w ogóle, co to jest. To Ojciec, Syn i Duch Święty, na czym to polega? I to wszystko. Ale to nie jest poznanie Boga. Można być w zborze i nie znać Boga. W liście do Koryntian jest napisane, albowiem niektórzy z was nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Byli w zborze, pokrzczeni, chodzili, Biblię mieli pod pachą i nie znali Boga. Może tak być. Może tak być. Jeśli chodzi o poznanie Boga, jeszcze chcę wspomnieć to, bracia i siostry, że jest coś, co nam przeszkadza w poznawaniu Boga. A mianowicie jest to postawa takiej dumy, pychy w naszym sercu. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, spotykamy taką naukę apostolską, wzmiankę na ten temat. To jest mowa o tym, jak my mamy, że dysponujemy pewnym orężem duchowym. I to jest powiedziane, oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i uwaga. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. To jest ważna myśl. Jest coś, co przeszkadza nam w poznawaniu Boga, co się stawia tej sprawie poznawania Boga, co nie chce nas dopuścić do tego, żebyśmy poznawali Boga. To jest jakaś forma pychy, wyższości, samowystarczalności w naszym życiu. A po co tam będę tego? A we przesadzie. Bracie, poczytaj raz z nami głośno cały nowy... No po co będę czytał? Ja tam czytał już nie tego. Co to jest? To jest jakaś forma pychy, która mówi, ja tego nie potrzebuję, ja mogę i bez tego. To jest diabelski sposób na to, żeby nas powstrzymać przed poznawaniem Boga. Nawet w relacjach ludzkich jest tak, że powiedzmy, pojawia się w naszym gronie jakiś interesujący człowiek. No, może się zdarzyć w naszym gronie, że jakiś interesujący człowiek się pojawi. Może, czasem, może, nie? No i my do niego lecimy i mówimy, och, chcę na kawkę cię zapraszamy, chcemy z tobą porozmawiać, chcemy się dowiedzieć, ty pół świata zjeździłeś i tak dalej, się czegoś dowiemy od ciebie, coś tego. No i my, proste ludzie, lecimy do niego i chcemy z nim spędzić czas. Ale może między nami pojawić się ktoś, a co tam będę latał za nim, a co, kim on tu jest, nie? Co to jest za postawa pewnej... samowystarczalny. Ja i bez niego mogę. Ja se sam kawę wypiję. Ja i bez jego wiedzy, bez jego slajdów ze świata, co o tym będzie. Ja nie muszę tego oglądać. To już jest ta oznaka tej pychy wewnętrznej, że ja tam nie potrzebuję. Nie będę się tam latał, płaszczył. Niech latają tam. Niech o tam, niech lecą. Niech z nim tam się, tam mu się ślizgują. Ja nie muszę. To jest jakaś forma pychy. I właśnie to próbuję zilustrować coś, co może być w jakimś ziarenko tej pychy, tej dumy, tej samowystarczalności, tej jakiej honoru jakiegoś śmierdzącego, czy co by tam powiedzieć, co sprawia, że my nie lgniemy do poznawania Boga. Że se wracam i se telewizor włączę. Że sobie tam pośpię, że se tam tego... Ale Boga poznawać? A po co tych tyle nabożeństw narobili w tym zbożu? Nie wystarczy w niedzielę? Po co mi to? Jakieś studium biblijne? Co wam? To jest właśnie ta... No, oczywiście tak nikt nie powie. Czasem może jak się odważy gdzieś w jakimś gronie takich jak on. Ale tak, ale chodzi o postawę. Wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. Co robimy z nią? Co robimy? Unicestwiamy. Patrzcie do Biblii. Unicestwiamy. Powinniście gromko odpowiedzieć. Unicestwiamy, jak pytam. Ale nie będziecie patrzeć. Po co patrzeć? Niech on czyta, niech on głośno powie. Już nas to co nam? My czekamy, aby skończył już. Chodzi o tę postawę. Postawę, wiecie, pycha ma tyle odmian, że my tam mamy w tych swoich komórkach, tych nowoczesnych, czy tam w telewizorach, ileś tam milionów kolorów, nie? I mówię, ale ten ma wyświetlać, ileś milionów kolorów. To pycha ma też tyle milionów kolorów różnych. I ma tyle różnych odmian. I chodzi o to, żeby ją zdemaskować. Gdy serce nie jest pokorne, gdy nie jest uległe, gdy nie jest chłonne, pragnące, tylko ja za stary jestem na to, a ja za młody jestem na to, a ja za mądry jestem na to, a ja jestem kobietą i ja nie będę tego robić i tak dalej. My mamy te swoje i to są różne formy pychy, które się podnoszą przeciwko poznaniu Boga i przechodzi nam koło nosa poznanie Boga. Żyjemy całe lata czasem i Boga nie znamy. To jest wielka przeszkoda w poznawaniu Boga. Nie ty, tylko moja własna pycha jest przeszkodą w poznawaniu Boga. Nie to, że słabe kazania ktoś głosi. Nie to, że tłumaczenie Biblii nie takie. Nie to, że za gorąco w sali, albo że za duża sala, albo za często nabożeństwa, albo że praca za ciężka, albo że kobieta taka wredna, albo to, albo tamto. Nie to jest przeszkodą. Moja własna pycha jest przeszkodą w poznawaniu Boga. I dlatego siedzę zablokowany, mijają lata, a ja tylko wiem, co ja wiem o Jezusie. No jakby mi tak postawił i powiedział, masz chłopie godzinę, mów o Jezusie. No co byśmy mówili o Jezusie przez godzinę? A mówimy, chodźcie świadectwo. Świadectwo będziemy mówić. Obawiamy się, mamy różne zahamowania i tak dalej. Pycha, nasza własna pycha. Dlatego, bracia i siostry, po to jesteśmy sobie dani, po to jest nabożeństwo, po to są spotkania wierzących ludzi, abyśmy sobie nawzajem usługiwali, abyśmy poznawali Boga, abyśmy się zachęcali, żebyśmy sobie pokazywali takie rzeczy. To, co dzisiaj robimy, to nie jest to, że ja tutaj chcę na was nakrzyczeć, bo ja na siebie krzyczę. Ja to nie krzyczę nawet, ja tylko podnoszę głos, żeby modni, którzy już śpią, żebyśmy się pobudzili, żebyśmy skorzystali z tego nabożeństwa przez chwilę jeszcze. No bo my, niedziela, ciepło jest. Żeśmy nie dospali, może jaki film oglądali, no i nam przejdzie znowu następne spotkanie i sobie pójdziemy w sam poczuciu, że my wierzący chrześcijanie, lepsi od tamtych i od tamtych jeszcze i to wszystko. I co nam z tego? Nam trzeba poznać Boga, przeciskać się, poznawać Go, żeby Go poznać, żeby... No właśnie, mamy przykład apostoła Pawła, który wydał nam świadectwo. I co stało się z jego życiem, jak spotkał się z Jezusem Chrystusem? Dla niego sprawa poznania Boga stała się tak ważna, że wszystko, co przedtem było dla niego wartością, uznał dosłownie za śmieci. Przeczytajmy sobie to słowo. Pewno niektórzy znają je na pamięć. Ja znam je na pamięć, ale przeczytam. Ale wszystko to jest list do Filipian, 3:7. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma co? Poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Dosłownie uznaję za gnój, jak w Biblii Gdańskiej jest powiedziane. Wszystkie jego wartości, wszystkiego pergaminy, to wszystko, co on tam wiedział, wszystkie jego kontakty, jego poziom intelektualny, jego pozycja w gronie faryzeuszów i tak dalej, jego obywatelstwo rzymskie, to wszystkie te wszystkie rzeczy uznał za gnój, dosłownie za kał. Za to, jak wdepniemy, to nie wiemy, co z tym zrobić, nie? Żeby jak najdalej, żeby się odczepiło od nas. I z jakim wstrętem i niechęcią tam czyścimy, żeby to, bo nam się to uczepiło. I apostoł Paweł, jak spotkał Jezusa Chrystusa, to te wszystkie wartości wcześniejsze życia uznał za coś takiego, jak najdalej. Nie dlatego, że one nic nie znaczą. One miały znaczenie, ale w porównaniu z poznaniem Jezusa Chrystusa, to stały się jak taki gnój. O właśnie... Taką postawę Pan chce widzieć w nas, bo taka postawa będzie sprawiać, że naprawdę będziemy poznawać Boga. I my właśnie sobie nawzajem powinniśmy usługiwać. Po to jesteśmy sobie dani. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 13 wersecie, od 11 jest powiedziane, że Bóg ustanowił w Kościele poszczególnych ludzi służby, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. 13 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Aż dojdziemy wszyscy do poznania Syna Bożego. Po to jest Kościół. Po to są nabożeństwa. Po to jesteśmy sobie dani, żebyśmy się wspierali, żebyśmy się budowali, żebyśmy sobie nawzajem udzielali, żebyśmy się dzielili świadectwami. Żebyś jak coś poznałeś, jak coś się dowiedziałeś o Chrystusie, żebyś tego dla siebie nie trzymał, tylko żebyś mógł powiedzieć: ej, widzę po waszych oczach, że chcecie lepiej poznać Jezusa. To ja w tym tygodniu coś się o Nim dowiedziałem nowego. Coś wyczytałem, doczytałem, dociekałem. I chcę wam to tym opowiedzieć. Właśnie po to jesteśmy sobie dani. Po to są wykłady Słowa Bożego. Po to Pan tak postanowił, żeby wierzący nie żyli każdy sobie, tylko żeby to ciało Chrystusowe mogło dochodzić do jedności wiary i poznania Boga. Bracia i siostry, już kończę. Oczywiście poznając Boga, mamy świadomość, że nasze poznanie póki co jest ograniczone, prawda? Apostoł Paweł w 1 Koryntian 13 rozdziale powiedział: teraz moje poznanie jest cząstkowe. Teraz widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce. To nie jest czas stuprocentowego poznania. Ale to nikomu nie powinno przyjść do głowy, że ponieważ nie mogę w 100% poznać Pana, to wcale się nie będę tym zajmował. Jak zakochany chłopak wie, że nie dowie się wszystkiego o tej swojej ukochanej, to co mówi? A to w takim razie nie będę jej w ogóle poznawał. Miłość sprawia, że będzie poznawał na tyle, na ile może. I nawet trochę jeszcze więcej. I właśnie my, jeśli miłujemy Boga, to powinniśmy do tego dążyć. Chociaż mamy ograniczenia w poznaniu. Ważne też jest, żebyśmy mieli tę świadomość, bracia i siostry, że Bóg wyznaczył nam tu na ziemi ważną rolę do tego, żeby jak my poznajemy Boga, na ile my poznajemy Boga, aby przez nas mogła się rozchodzić wokoło, na całej ziemi, wonność. Jaka wonność? Poznania Chrystusowego. Otwórzmy sobie 2 Koryntian 2,14, bo bez tego nie wypuszczę was. To musimy sobie dzisiaj przeczytać. 2 Koryntian 2,14. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego któż jest zdatny. Czyli, że Bóg dał nam takie zadanie, to jest nasza rola na tej ziemi, że przez nas ma się rozchodzić wonność poznania Boga. No to musi nas pachnieć. My musimy pachnieć tym poznaniem Boga. Że przy nas coś można Boga poznać trochę. Jak to robimy? Jak się przemieszczamy, jedziemy tramwajem, spotykamy się, idziemy do biura, załatwiamy coś, idziemy do pracy, w sklepie naszym spożywczym tam pobliżu. Czy ludzie łapią, Bogiem czuć tutaj? Czy o jaki gbur poszedł? O jak on się zachowuje? No to jest refleksja taka nam potrzebna, moi drodzy. Jest duże niebezpieczeństwo, o tym wspomniałem na początku, niebezpieczeństwo płynące ze słabego poznania. Odrobina wiedzy jest zawsze niebezpieczna, jak to mądrzy ludzie powiedzieli. Bo jak tylko trochę człowiek liźnie wiedzy, to możesz sobie pomyśleć, że wszystko wie. I jak żałośnie wtedy wygląda. Albo może nawet zacząć robić źle, postępować źle, ponieważ wiedza jest zbyt skąpa, aby pozwoliła mu właściwie postępować. I jeśli chodzi o poznanie Boga, jeżeli my Go znamy tylko troszeczkę, jest powiedziane, jeśli ktoś mu poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Chodzi o to, żebyśmy mieli te refleksje. Poznanie Boga takie powierzchowne, takie pobieżne, takie tylko trochę, jest niebezpieczne, bo może nas uśpić i możemy marnie skończyć. Możemy mówić innych, w błąd wprowadzać na temat Boga, bo możemy się wymądrzać, jaki jest Bóg i tak dalej, bośmy Ewangelię Jana przeczytali raz tylko. Odrobina wiedzy jest bardzo niebezpieczna. Dlatego dzisiaj Duch Święty mówi do mnie i do ciebie, potrzebujesz poznać Boga. A poznawszy Boga, starać się będziemy, abyśmy Go tym bardziej poznali. To mówi Duch Święty do nas dzisiaj, do naszego zboru, że poznawszy Boga, starać się będziemy, mamy się starać, żeby Go poznać lepiej, żeby poznać Go bardziej. Starajmy się wtedy poznać, usilnie poznać Pana. To jest wezwanie Słowa Bożego dla nas dzisiaj i jednocześnie życzenie dla nas wszystkich, abyśmy Go tak kochali, aby nam ta miłość nie pozwalała przeżywać kolejnych tygodni i miesięcy, nie poznając bardziej Pana. Po prostu z powodu miłości, żebyśmy ciągle wzrastali w poznawaniu Pana. Życzę Wam, moi kochani, abyśmy mogli chodzić zakochani w Nim, abyśmy po prostu na punkcie Jezusa dostali bzika, żebyśmy jak już jeśli chodzi o Jezusa, to żeby no po prostu, żeby to nas, no żeby, no wiecie o czym mówię. Wiecie, jak to człowiek na punkcie jakiejś osoby czasem dostanie bzika, to wszyscy od razu widzą, że on jest zakochany w tej osobie. I tak ty i ja powinniśmy takie świadectwo wydawać, jeśli chodzi o Jezusa. Są ludzie, którzy starają się poznawać Jezusa z obowiązku. Nie daj Boże, po tym kazaniu ktoś może zacząć poznawać Jezusa z obowiązku. No bo trzeba poznać, bo jak nie poznam, to będę błądził, to. Muszę, jeszcze mi dołożył. Już tyle mam tego, jeszcze muszę teraz poznawać Jezusa. Ach! Są ludzie, którzy z obowiązku różne rzeczy robią. A ty, bracie i siostro, jeśli miłujesz Jezusa, to nie musisz się zmuszać do poznawania Jezusa, bo masz to z miłości. Masz to z miłości. Po prostu budzisz się i masz to. Chcesz poznawać Jezusa. Jedziesz tramwajem i masz to w sobie, że chcesz poznawać Jezusa. Idziesz na nabożeństwo i masz to w sobie, że chcesz poznać Jezusa bardziej. My mamy to z miłości, bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych i to, co inni muszą robić z wielkim trudem, to jest wakacyjne kazanie, bracia i siostry. My mamy to gratis, mamy to z miłości. Dlatego dbajmy tylko o to, aby pielęgnować miłość. A ta miłość będzie nas prowadzić w poznawaniu Boga, w poznawaniu Jezusa.